Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania mrocznej strony historii naszego regionu. Ostatnią na Pomorzu kobietą posądzaną o czary była Krystyna Cejnowa. Zginęła 4 sierpnia 1836 roku w Chałupach. Wtedy nie była to miejscowość wypoczynkowa, tylko wioska rybacka, która nosiła nazwę Cejnowa. 100 lat później w książce Sprawa gminy Cejnowy Wanda Brzeska opisała samosąd i kary, jakie za to spotkały sprawców. Ostatnio ukazało się wznowienie powieści, którą wydał Tomasz Zmuda-Trzebiatowski. Rozmawiałam także z Dominiką Rzemojtel-Detlaw, która zajmuje się twórczością Wandy Brzeskiej oraz procesami czarownic na Pomorzu.
Głównym prowodyrem całego wydarzenia był znachor pochodzący z Połchowa, praktykujący w Pucku, Stanisław Kamiński. Przybył do miejscowości Cejnowy, dzisiejsze Chałupy na Półwyspie Helskim, na prośbę żony jednego z mieszkańców, który chorował na puchlinę. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to była choroba nerek. Znachor miał mnóstwo pomysłów, w cudzysłowie, jak wyleczyć chorego. No, jak łatwo się domyśleć, nie przynosiło to żadnego rezultatu. Proponował między innymi srebrną wodę, różnego rodzaju maści, okłady, szeptania, magiczne zabiegi z cyframi 9, 3, ale niestety nie przynosiło to żadnego skutku. Osobą, która najbardziej powątpiewała w jego umiejętności, była właśnie Krystyna Cejnowa, kobieta mieszkająca samotnie na skraju wsi, wdowa. W związku z tym Kamiński postanowił wybronić się i skierować oskarżenia właśnie na tę kobietę.
Zanim powiemy, jak ta historia się potoczyła dalej, to powiedzmy, że znalazło się literackie odbicie tej całej historii. 90 lat temu powstała książka, której wznowienie teraz pan wydał.
Autorką tej książki jest Wanda Brzeska, która w latach 30. razem z Bożeną Stelmachowską prowadziła badania na Półwyspie Helskim i w okolicy chałup, między innymi wielkiej wsi ówczesnej Jastarni. Obie panie zbierały też eksponaty do mającego powstać Muzeum Kaszubskiego w Gdyni. To muzeum nie powstało. Natomiast przy tej okazji Wanda Brzeska zainteresowała się tą historią i spisała tą historię. Powstała książka, która ukazała się w 1938 roku, która nosi taki trochę mylący tytuł, wiele nie mówiący, Sprawa gminy Cejnowy. Musimy jakby dużo o tym mówić, o tej książce, bo ona w latach 30., wtedy w 1938, kiedy została wydana, wywołała bardzo duży odzew w Polsce międzywojennej. Autorka nawet bodaj została nagrodzona za tą książkę. Natomiast, no wiadomo, przed 1939 i ta i różne inne historie zeszły na plan dalszy, bo wybuchła wojna.
Wanda Brzeska napisała tą książkę 100 lat po tych wydarzeniach. Pan wznowił tą książkę po 90 latach, prawie 90 latach od jej pierwszego wydania. Ale czy ona jest rzeczywiście zgodna z prawdą, zgodna z tym, co wydarzyło się w tym 836 roku, z tymi tragicznymi wydarzeniami w Chałupach, czyli wtedy Cejnowie?
Z zadziwiającą dokładnością i szczegółowością opowiada te wydarzenia, które rozegrały się na początku sierpnia 1836 roku. Pomimo, że jest to literatura, jest to opowieść, to jest to powieść oparta na faktach, co znajduje potwierdzenie w tych dokumentach, które udaje się odnaleźć.
Pani Dominika, która zainteresowała się Wandą Brzeską i w ogóle także sprawą Krystyny Cejnowy, która wtedy zginęła. Jak pani trafiła na ten temat?
Aby o to powiedzieć, musimy cofnąć się ponad 20 lat wstecz. Gdy byłam jeszcze studentką Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym, moim promotorem był wówczas profesor Jerzy Samp. Profesor zaproponował mi zajęcie się sposobem przedstawiania kobiet w literaturze pomorskiej. I pierwszą książkę, którą otrzymałam od niego, aby się zapoznać, to była właśnie Sprawa gminy Cejnowy Wandy Brzeskiej. Książka ta była wówczas trudno dostępna. Musieliśmy chwilę czekać. Sprowadziliśmy ją przez wypożyczalnię międzywydziałową. Przeczytałam. Bardzo mnie zaciekawiła. Temat Można powiedzieć, że jest mi bliski, ponieważ sama pochodzę z Półwyspu Halskiego, z Jastarni, więc tym bardziej było to dla mnie ciekawe. I wówczas otrzymałam kolejne zadanie, zbadać życiorys Wandy Brzeskiej, w jaki sposób natrafiła na ten temat. Postanowiłam sprawdzić, gdzie Wanda Brzeska żyła, zmarła i wybrałam się z moim obecnym mężem, wówczas chłopakiem, w podróż śladami Wandy Brzeskiej. Odwiedziliśmy m.in. Kwidzyn, zamek, gdzie była kustoszem, tworzyła muzeum, Toruń, tam również pracowała na uniwersytecie jako pracownik naukowy i wreszcie trafiliśmy do Jabłonowa Pomorskiego, do sióstr Pasterek, gdzie Wanda Brzeska spędziła ostatnie lata swojego życia. Część sióstr jeszcze pamiętała Wandę Brzeską, więc opowiedziały mi o niej, co bardzo mnie ucieszyło. Przekazały mi pudełko pamiątek po Wandzie Brzeskiej, które udało mi się wypożyczyć. Gdy dojechałam do domu, rozpakowałam to pudełko i wówczas okazało się, że znajduje się tam pierwopis maszynowy powieści Ławica ryb.
Znała pani tą powieść?
No właśnie, nie znałam tej powieści. Poinformowałam profesora o moim znalezisku i zaczęliśmy przeszukiwać biblioteki, czy przypadkiem została wydana powieść o tym tytule lub czy może jest jakaś inna powieść, a tytuł jest inny. Okazało się, że nic takiego nie znajduje się w zasobach żadnej z bibliotek i zorientowaliśmy się, że natrafiliśmy na nigdzie nie wydaną do tej pory powieść. I tak oto zmienił się temat mojej pracy magisterskiej. Przygotowałam do druku, było to opracowanie edytorskie, Ławice ryb wraz z opracowaniem teoretyczno-literackim.
Jak Ławica ryb treściowo nawiązuje do sprawy gminy Cejnowy?
Nazwałam to epopeją rybacką. Opowiada o życiu rybaków z Półwyspu Halskiego około 30 lat po wydarzeniach związanych z pławieniem naszej czarownicy Krystyny Cejnowy, opisanej w wcześniejszej powieści Wandy Brzeskiej. Jedną z postaci jest Marika, córka właśnie Krystyny Cejnowy. Wanda Brzeska napisała też opowiadanie Syn czarownicy, w którym możemy poznać losy Bernata, syna Krystyny, i tworzy to swoisty tryptyk rybacki.
Wróćmy może do tych opowieści o tym, co wydarzyło się 3 i 4 sierpnia 1836 roku, kiedy rzeczywiście potwierdzony historycznie miał miejsce samosąd, można tak powiedzieć, na kobiecie, która została posądzona o czary. Jak narastało to napięcie w tej społeczności w Cejnowie?
Jak wspomniała pani Dominika wcześniej, ten rzeczony znachor Stanisław Kamiński stosował bardzo różne zabiegi, dzisiaj byśmy powiedzieli pseudolecznicze. Dbając o swój autorytet pseudomedyczny, postanowił coś wymyśleć i ta Krystyna Cejnowa trafiła mu się, że tak powiem, no jak strzał w dziesiątkę przysłowiową, no bo swoje niepowodzenia pseudomedyczne musiał jakoś ludziom wytłumaczyć. Cała historia w 1836 roku dzieje się w niewielkiej osadzie rybackiej, gdzie wszyscy znają się doskonale, gdzie nie ma mowy o tym, jak teraz, że w chałupach jest powiedzmy kilkuset mieszkańców, którzy mieszkają tam w ciągu roku, ale w sezonie jest kilkanaście tysięcy wręcz. Tylko mówimy o niewielkiej osadzie rybackiej na przysłowiowym końcu świata, na Półwyspie Helskim. Człowiekowi z zewnątrz, dla niego było dużą, dużą sztuką skierować podejrzenia na jednego z współmieszkańców. Sprawę niewątpliwie ułatwiła sama Krystyna, która była osobą inną. Wyróżniała się spośród innych kaszubek, między innymi tym, że ona wraz z mężem, póki on jeszcze żył, wypływała na połowy na przykład, co nie miało miejsca powszechnie. Należy pamiętać o tym, że rybacy w ogóle byli w tych czasach wtedy jeszcze dość przesądni, że funkcjonowały takie przesądy jak przewiązywanie sieci czerwoną wstążeczką, niedopuszczanie kobiet do sieci, które miały wypłynąć na połów właśnie, żeby któraś nie zauroczyła. Nie mówiło się o czarach, ale o złym oku, o tym, że kobieta może właśnie rzucić urok. No i ta Krystyna, która wypływała z tym swoim mężem wtedy, kiedy jeszcze żył na połowy, przełamywała pewne stereotypy. Poza tym potrafiła pójść do karczmy, jak już tego męża nie było, po skończonej jakiejś swojej pracy, którą wykonywała u sąsiadów, żeby dorobić, żeby wychować 6 dzieci, które miała na wychowaniu. Potrafiła zajść do karczmy, wypić tak zwany cieliszeczek gorzałki.
Chciałabym powiedzieć troszkę na temat sytuacji ogólnej, historycznej w tamtych czasach, może troszkę na usprawiedliwienie mieszkańców, ponieważ to nie był odosobniony przypadek sądu nad czarownicami. Owszem, był to ostatni sąd nad kobietą posądzoną o czary, natomiast nawet u naszych sąsiadów za morzem, czyli w Szwecji, kilka lat wcześniej miały miejsce również procesy o czary, gdzie w czasie jednego z nich na przykład skazano 70 osób. To po prostu była taka sytuacja w całej Europie, gdzie polowania na czarownice były czymś powszechnym. Wprowadził to już papież Innocenty VII i dał jakby przyzwolenie inkwizytorom do polowań. Dopiero w 1776 roku zakazano procesów palenia i pławienia czarownic.
Wanda Brzeska w niezwykle sugestywny sposób opisuje te wydarzenia 3 i 4 sierpnia 1836 roku. Opisuje dwie próby, które miały udowodnić albo też zaprzeczyć faktowi, że jest czarownicą.
Kobieta została wywieziona na zatokę i tam wrzucona do wody. Próba polegała na tym, że jeżeli unosiła się na wodzie, to znaczy, że była czarownicą, nie tonęła. Musimy pamiętać też, jak w tamtych czasach kobiety się ubierały. Nosiły suknie, halki kilkuwarstwowe. Więc jeśli był wiatr, to mogły te suknie zwyczajnie pomóc unosić je. No i niestety Krystyna unosiła się w powietrzu, co zostało przyjęte za znak, że jest czarownicą.
Jednak nie utonęła, ale została tak naprawdę zamordowana przez tego Kamińskiego.
Tak, została zabita. Mówimy, że to był samosąd i faktycznie był to samosąd, jednak chciałabym zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy słuchali się wówczas Kamińskiego, zawierzyli mu. Byli też przysięgli, którzy spośród mieszkańców wyznaczeni przez Kamińskiego jako tacy sędziowie. Także starano się temu wydarzeniu nadać pozory procesu w miarę możliwości.
Jaka spotkała kara tych rybaków Kamińskiego?
Rybacy zostali skazani na więzienie. Jeden z surowszych wyroków to 15 lat. Kamiński sam został skazany na 25 lat, ponieważ nie był to jego pierwszy wyrok spowodowany nieumiejętnym lub złym leczeniem i swoją karę odbywał w więzieniu w Grudziądzu, jednak po 2 latach zmarł.
Właściciel Cejnowy, czyli chałup wczesnej Cejnowy, von Bellow, zapłacił karę pieniężną za to, że no w jego dobrach wydarzyła się taka samowola. Samowola, która miała pozory procesu, no ale była samowolą.
Ciekawym zabiegiem, który zastosowała Wanda Brzeska, jest wtrącanie języka kaszubskiego w narrację, która jest po polsku napisana. Czy rzeczywiście to są takie kaszubskie zwroty, które w tej chwili jeszcze są używane albo były używane na Pomorzu?
W wielu przypadkach tak. Wanda Brzeska zanotowała fonetyczną wymowę miejscowych rybaków. Jeśli chodzi o język dzisiejszy, współczesny, Anno Domini 2020, kaszubski, to jest to inny język kaszubski, nie ten literacki, nie ten obowiązujący, że tak powiem, którego uczą się dzieci w szkołach, tam gdzie jest język kaszubski. Natomiast to jest rzeczywiście ten fonetyczny zapis tego, jak wtedy rybacy mówili. Na końcu publikacji Wanda Brzeska umieściła w 1938 roku słowniczek, aby mieszkańcom nie Kaszub objaśnić wiele pojęć i wyrażeń stosowanych w książce. Natomiast my dzisiaj współcześnie, wydając ją razem z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, dodaliśmy uwspółcześnioną literacką wersję tychże używanych słów i zwrotów.
Wanda Brzeska, musimy pamiętać, że była etnografem, więc ten język jest językiem żywym. Wiemy, że nauczyła się języka kaszubskiego i starała się też go używać w rozmowie z mieszkańcami, czym zaskarbiała sobie ich sympatię i zaufanie. Dzięki temu otrzymywała też różnego rodzaju artefakty, eksponaty do tworzonego przez siebie i Bożenę Stelmachowską Muzeum Kaszubskiego w Gdyni. Z tego co wiem, wystawa powstała, jednak większość eksponatów spłonęła i została zniszczona w czasie wojny.
Książka opisuje społeczność sprzed prawie 200 lat na Pomorzu. Możemy zobaczyć różne aspekty, ale myślę, że także współczesny czytelnik znajdzie coś dla siebie w tej książce.
Dla jednych najciekawsza będzie ta historia właśnie kryminalna i sposób zapisu niczym reportaż, który bardzo dobrze się czyta, ale też zwracają uwagę ciekawe opisy przyrody, sposób przedstawienia sytuacji kobiet w tamtych czasach. Mamy zestawienie właśnie Krystyny, troszkę outsiderki i niepokornej na tle kobiet zupełnie podporządkowanych mężowi. Mamy też ciekawe postaci męskie, na przykład karczmarz Obieży Świat, który spędza swoje życie w małej miejscowości na półwyspie, ale tak naprawdę zwiedził prawie cały świat jako marynarz. No i mamy też warstwę językową, co może być interesujące dla badaczy języka kaszubskiego, ponieważ jest to język żywy, taki jakim mówiono. Mój dziadek, urodzony w 1917 roku, gdy pisałam moją pracę magisterską, jeszcze żył. Pytałam się go o różne zwroty, czy tak właśnie mówiono. I mówił, tak, tak, to właśnie tak, tak było, tak mówili moi rodzice, tak się nazywały te sprzęty. Warto tę książkę przeczytać nie tylko ze względu na historię czarownicy, która owszem jest bardzo ciekawa, ale książka ma też inne walory.
Czy zamierza pan kolejne książki Wandy Brzeskiej przybliżyć czytelnikom?
Zamierzamy upublicznić ten cykl, o którym wspominała pani Dominika, czyli ten tak zwany tryptyk rybacki. W przygotowaniu jest w tej chwili Ławica ryb. Trzecią częścią tego tryptyku będą opowiadania, które były publikowane w prasie przedwojennej i powojennej. Opowiadania, które dotyczą tematyki morskiej i rybackiej. Między innymi właśnie część trzecią zatytułowaliśmy Syn czarownicy i inne opowiadania, ponieważ jednym z opowiadań jest historia tego Bernata, syna Krystyny Cejnowej.
Chcemy też do trzeciej części dołączyć spory fragment, notkę biograficzną dotyczącą Wandy Brzeskiej, ponieważ dzięki dokumentom, do których miałam dostęp, jesteśmy w posiadaniu nigdzie do tej pory niepublikowanych zdjęć, dokumentów i wspomnień Wandy Brzeskiej. I myślę, że Wanda Brzeska zasługuje na przypomnienie o niej, ponieważ była osobą nietuzinkową. Pisała początkowo pod pseudonimami męskimi, ponieważ urodziła się w 1893. Była też członkiem zarządu Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Uzyskała doktorat. Wraz z Bożeną Stelmachowską badała nie tylko Pomorze, ale w ogóle kulturę, tradycje ludzi mieszkających na terenach Polski i współtworzyła różnego rodzaju muzea.
Nie tylko Wanda Brzeska badała sprawę czarownicy, która została zamordowana w 1836 roku, ale także podczas II wojny światowej okupanci zaczęli ten temat zgłębiać. Dotarła pani do takich dokumentów, które o tym świadczą?
Tak. Powieść Sprawa gminy Cejnowy ma takie przesłanie, można powiedzieć, również ponadczasowe, ponieważ pokazuje nam, jak rozprzestrzenia się plotka i jaką moc ma plotka. Poprosiłam osoby, które przeczytały książkę, o informacje zwrotne, w jaki sposób ta książka dzisiaj jest odbierana. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ nawiązałam kontakt z panią Ireną Elsner, która bada dokumenty niemieckie Sonderkommando, a także z panem Robertem Strukiem, który jest pasjonatem genealogii, i udało nam się bardzo wiele rzeczy dowiedzieć oraz wyjaśnić. Jeśli chodzi o Sonderkommando, to powstała specjalna komórka SS Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, która miała działać w latach 1935-44 i wytworzyła dokumenty dotyczące czarów i czarownic. Znajduje się to w tak zwanej Bibliotece Himmlera, a dzisiaj w poznańskich archiwach państwowych. Czemu miały służyć te badania? Były to badania historyczne i archiwalne, które miały udowodnić, uwaga, teorię wyższości rasy germańskiej, i pomysłodawcą był właśnie Heinrich Himmler, który uważał, że czarownice były wyznawczyniami starogermańskich rytuałów. I badania te miały posłużyć do walki z Kościołem. Powołany do tego Rudolf Lewin miał do dyspozycji 8 pracowników naukowych i wytworzono blisko 4000 jednostek archiwalnych, co dało 38 serii. Są to fotokopie, akta, materiały prasowe, ryciny i również mikrofilmy. Każda osoba ma swoją kartotekę i taką kartotekę ma też właśnie Krystyna Cejnowa.
Dziś moimi gośćmi byli Dominika Rzemojtel-Detlaff i Tomasz Zmuda-Trzebiatowski. Rozmawialiśmy o książce Sprawa gminy Cejnowy, która opisuje samosąd nad ostatnią na Pomorzu kobietą posądzaną o czary. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Strefa historii.